Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Dzień dobry Państwu, Monika Florek-Mostowska przed mikrofonem i kolejna audycja z cyklu naszych porad prawnych. W studiu pan Paweł Żerański, ekspert z zakresu prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych, prawa IT i telekomunikacyjnego, a także spraw sądowych, administracyjnych i sądów administracyjnych z Kancelarii Gładysz i Żerański, Kancelaria Prawnicza Spółka Jawna. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani.
Dzisiaj będziemy mówić o internecie, a ściśle rzecz ujmując o wykorzystywaniu cudzych treści w internecie, bo to może się wydawać powszechne. Obecnie zasada kopiuj, wklej towarzyszy przy pisaniu wszelkich prac, często też artykułów, dokumentów, regulaminów. Jakie prawo tym reguluje?
Jeżeli chodzi o taką zasadę wytnij, wklej, jeśli chodzi o treści, to zwykle to będzie podlegało, takie działanie będzie podlegało prawu autorskiemu. I prawo autorskie zwykle, prawdopodobnie, to ten tekst źródłowy będzie traktowało jako utwór, to znaczy przedmiot ochrony i w zasadzie przejęcie go w całości i rozpowszechnianie na swojej własnej stronie internetowej będzie wkraczaniem w tak zwane prawo wyłączne, prawo autorskie, prawo majątkowe tego, kto przygotował ten pierwszy tekst. Natomiast to, o czym pani mówi, czyli wycięcie jakiegoś fragmentu tego tekstu, no może zawsze jeszcze podpadać pod prawo cytatu tak zwane. I tutaj jest zawsze szansa na to, że akurat zacytowanie kogoś będzie legalne.
Ale musimy podać źródło.
Trzeba podać źródło, tak, przy czym też ten cytat nie może być tak obszerny, żeby tak naprawdę wyczerpował całe dzieło. Cytat to jest jakiś niewielki fragment, który ma służyć wyjaśnieniu czegoś albo właśnie podaniu przykładu na coś, a nie przytoczeniu w całości, przedstawieniu treści cudzego dzieła.
Czy już podanie linka jest rozpowszechnianiem zawartości?
A to jest bardzo ciekawy problem, bo on się już pojawił w polskim orzecznictwie dosyć dawno, 2004 rok, orzeczenie sądu w Krakowie apelacyjnego i znakomitego specjalisty sędziego Gawlika, który w tym sądzie siedział, w składzie tego sądu się znajdował, już dało asumpt do takich rozważań. Jest bardzo ciekawe orzeczenie, ponieważ tam przyjęli sędziowie, że tak naprawdę podanie linka to owszem, już jest rozpowszechnianie, podanie linka do cudzego wizerunku to jest rozpowszechnianie wizerunku, więc gdyby rozumować analogicznie, to podanie linka do na przykład obrazu, jakiegoś zdjęcia, jakiejś grafiki w internecie, podanie linka do jakiejś treści właśnie typu artykuł, czy do audycji radiowej, to już samo podanie linka byłoby rozpowszechnianiem i już by się mieściło w cudzym prawie, tak? My byśmy już w cudze prawo własnościowe wchodzili, w cudze autorskie prawo majątkowe. No tak wtedy sędziowie przyjęli, minęły lata, jednak uważa się, że samo odesłanie do utworu legalnie rozpowszechnionego w internecie nie może być traktowane ani jako pośrednie, ani jako bezpośrednie naruszenie prawa autorskiego. To znaczy uważa się, że jednak samo podanie linka to jeszcze nie jest wkroczenie w cudze prawo własnościowe, w autorskie prawo majątkowe, czyli że linki wolno w zasadzie dość dowolnie podawać. No, problematyczne mogłyby być zbiory linków, to jest jedno, bo tutaj jest kwestia regulacji baz danych i ochrony baz danych. Problematyczne mogłoby być coś, na co już pośrednio wskazuje ten wyrok z 2004 roku, o którym wspomniałem, czyli coś, co by się zbliżało do tak zwanych na przykład Google Thumbnails. To jest, myślę, że wszyscy znamy z Google'a takie wyszukiwanie obrazków i pojawiają nam się takie wyszukiwanie grafik i pojawiają nam się małe grafiki, prawda, miniaturki. I te miniaturki tak naprawdę rozpowszechnia już Google, a nie autorzy tych stron źródłowych. W związku z czym tutaj można mówić o tym, że to już jest jakieś wkroczenie w cudze prawo, dlatego że to nie tylko link jest rozpowszechniany, tutaj jest rozpowszechniana też miniaturka tego chronionego dzieła, czyli tak jakby ktoś rozpowszechnił już zdecydowanie coś więcej niż samo podanie adresu, gdzie to cudze dzieło się znajduje. No i dlaczego mówię o tym krakowskim wyroku cały czas? Bo tam jednak był podany link i ten link był skomentowany, to znaczy to nie był sam link, to był link i opis zdjęcia, kilkuzdaniowy, z taką rekomendacją, że proszę zajrzyjcie tam, bo to zdjęcie jest ciekawe z takich względów. No, opis zdjęcia to już troszkę zaczyna być czymś takim jak odwzorowanie językowe, werbalne tego zdjęcia, więc no, jest to troszkę coś więcej niż link. Choć ja bym powiedział, że no, zdecydowanie przy tych poglądach, które teraz są przyjęte, to ten krakowski sąd wtedy poszedł w niewłaściwym kierunku, mimo tego, o czym mówię. To znaczy, to znakomity jest sędzia, który był w składzie tego sądu, bardzo uznany, i rozumowanie przedstawione w uzasadnieniu jest bardzo spójne. Natomiast aktualnie uważa się powszechnie, że samo rozpowszechnienie linka, samo umieszczenie linka, to jeszcze nie jest rozpowszechnianie cudzych utworów i w związku z tym w zasadzie jest legalne.
Bo można to traktować jak cytat.
Samego linka nie, raczej nie, dlatego że gdyby to był cytat, to w samym linku już by musiał się mieścić fragment utworu. A to tak nie jest. Link to jest coś, co wyłącznie jest takim drogowskazem, to znaczy to jest podanie numeru strony w książce, a nie podanie fragmentu tekstu z tej strony, prawda? My mówimy, gdzie to jest w internecie, ale nie mówimy, co to jest, podając linka.
Rozwój internetu zdaje się, że wymaga od prawników przedefiniowania i też przeprowadzenia pewnych analogii, prawda, dotyczących źródeł drukowanych i źródeł w internecie.
No tak, tak. Te analogie są stale prowadzone. Oczywiście, że wtedy, kiedy mówimy o rozpowszechnianiu i gdzie są granice tego legalnego, nielegalnego rozpowszechniania, to staramy się nawiązywać do tych źródeł, do tych konstrukcji, które zostały wytworzone poza internetem. Natomiast nie ma tutaj żadnej ścisłej analogii bezpośredniego przełożenia tamtych rozważań na te rozważania internetowe.
Co nam grozi, jeśli umieszczamy w internecie chronione zawartości? Czy to obrazki, czy to muzykę, czy tekst?
No, obrazki, muzyka, tekst to akurat pani wrzuciła, jednym tchem wypowiedziała takie dobra, które wszystkie się mieszczą w prawie autorskim w zasadzie, w związku z czym tutaj będą nam groziły takie relatywnie najsurowsze roszczenia. Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że grożą nam znowu albo sankcje karne, albo cywilne, to znaczy albo grozi nam prokurator, albo grozi nam pozew o jakieś najczęściej środki, to znaczy pieniądze po prostu, i o zaprzestanie robienia tego, co robimy. Są dwie zupełnie różne sfery dla prawników. I trzeba powiedzieć od razu, że w prawie autorskim ten prokurator w Polsce grozi raczej rzadko i wyjątkowo, bo karane jest przede wszystkim rozpowszechnianie, a nie ściąganie treści. No, a większość osób tutaj będzie te treści ściągała z internetu na swoje dyski twarde i część przynajmniej tych osób, znając tę regulację prawną, będzie zmierzała do tego, żeby uniknąć równoległego rozpowszechniania, choć według mojej wiedzy jest to też technicznie coraz trudniejsze. Więc najczęściej nie będzie groził prokurator. Poza tym z prokuratorem jest tak, że to są środki publiczne, one są ograniczone, one są angażowane, ja mniej więcej wiem liczbowo jak, bo takie dane są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to jednak poszukiwanie przez policję i prokuratorów igły w stogu siana, to znaczy liczba aresztowanych tutaj komputerów, mówiąc w cudzysłowie, jest tak znikoma, że rzeczywiście wszelkie rozpowszechnianie w internecie cudzych treści ciągle uchodzi i może się dokonywać w poczuciu bezkarności. Natomiast pytanie, co z tymi sankcjami cywilnoprawnymi? One też w zasadzie są skierowane przeciwko temu, kto rozpowszechnia, a nie temu, kto ściąga z internetu, czyli zawsze trzeba szukać tego równoległego do ściągania z internetu rozpowszechniania. I to bardzo często się tak dzieje. Tak jak powiedziałem, to programy peer-to-peer tak zwane, te sieci wymian internetowe, także ściąganie na zasadzie torrentów tak zwanych, to wszystko nie wyklucza równoległego rozpowszechniania. Wprost przeciwnie, takie równoległe rozpowszechnianie jest i technicznie z reguły założeniem tych systemów i jednocześnie jest założeniem pewnej netykiety ich użytkowników. To znaczy oni powinni rozpowszechniać, bo inaczej są traktowani jak tak zwane pijawki, które się przysysają do systemu, wysysają z niego to, co jest w nim cenne, a nic nie dają w zamian i nic nie ryzykują, zwiększając ryzyko innych. No i teraz, jeżeli chodzi o tę ścieżkę cywilnoprawną, to o ile na tej ścieżce karnej, to my możemy mieć do czynienia z prokuratorem i nawet trafić do więzienia, albo mieć wyrok w rejestrze karnym, który nam bardzo utrudni też poszukiwanie pracy i bardzo nas zawstydzi, o tyle na tej ścieżce cywilnej, no będzie chodziło o jakieś środki finansowe i najczęściej stosowanym w Polsce takim roszczeniem tak zwanym, żądaniem, które jest zgłaszane, to jest żądanie zapłaty wynagrodzenia. I ono jest szczególnie surowo uregulowane w prawie autorskim. Znaczy, to jest wynagrodzenie za rozpowszechnianie, za korzystanie z cudzych treści. To znaczy, ja cudzą piosenkę sobie ściągnąłem, a jednocześnie ją rozpowszechniłem, albo cudzą grafikę umieściłem na swojej stronie internetowej jako zdobę treści, które ja tam umieszczam, albo cudzy artykuł rozpowszechniłem, albo cudze zdjęcie, na przykład z demonstracji na stronie portalu politycznego. Ja to wszystko zrobiłem i przeciwnik domaga się ode mnie w sądzie, żebym za to zapłacił i to zapłacił taką standardową stawkę rynkową i to nie tylko tę stawkę rynkową, ale też w podwójnej albo potrójnej wysokości w zależności od tego, czy uznajemy, że ja to zrobiłem w sposób zawiniony, czy niezawiniony. No i jego punktem wyjścia będzie zapewne to, że ja wiedziałem, że to jest cudze, więc to było zawinione naruszenie, no zatem potrójną stawkę. Jest bardzo trudno się bronić też przed takimi roszczeniami w sądzie. One są dość powszechnie w Polsce przez prawników krytykowane jako niezmiernie surowe i trzeba powiedzieć, że tutaj w prawie autorskim, jeśli chodzi o procesy takie, gdzie znany jest sprawca, tak, czy wiadomo kogo pozwać, to są roszczenia bardzo niebezpieczne. I one rzeczywiście nam grożą tutaj sankcje finansowe. Obok tych roszczeń o podwójne czy potrójne wynagrodzenie, które, no, tak jak mówię, są bardzo charakterystyczną i krytykowaną cechą polskiego prawa, są jeszcze roszczenia o wydanie korzyści i tutaj też w związku z orzecznictwem Sądu Najwyższego to są roszczenia potencjalnie skuteczne. To znaczy przy takim założeniu, jakie przyjął Sąd Najwyższy w orzeczeniu bodaj sprzed 2-3 lat, zgodnie z którym rzeczywiście niewiele można te uzyskane korzyści, które ja uzyskałem publikując cudze treści, można je oszacować w pewien sposób. Nie trzeba ich, chcąc je uzyskać w sądzie od kogoś, kto bezprawnie rozpowszechnił moje treści, nie trzeba ich precyzyjnie udowadniać. Tak przyjął Sąd Najwyższy w Polsce. Można je oszacować. No to otwiera bardzo duże pole do popisu przed tymi, których dobra zostały naruszone.
Czy w tej chwili z punktu widzenia prawnika daje się okiełznać tę dziedzinę internetu, forów internetowych?
Nie jest tak, jak się wielu osobom wydawało i myślę, że ja też tkwiłem w takim przekonaniu jeszcze do niedawna, że internetu się okiełznać nie da. Wydaje mi się, że się da. To znaczy na pewno jest bardzo wyraźne takie tworzenie się pewnych norm prawnych z punktu widzenia prawnika. To znaczy powstają ustawy, których trudno było się spodziewać tego rodzaju rozwoju w ogóle na świecie czy w Europie jeszcze 5-10 lat temu. To znaczy ta ustawa francuska ADOPI tak zwana z komisją, która wysyła do internautów ściągających tak nadmiernej ilości, prawda, muzyki czy filmów z internetu, wysyła e-maile z pogróżkami, potem wysyła listy polecone, a potem całe dossier kieruje do prokuratora i to jest instytucja, która pochłania bardzo istotne środki na swoją działalność we Francji i która realnie jakby oddziałuje tam na rzeczywistość, bo twierdzi się, że to spadek tego takiego właśnie uczestnictwa w tych systemach w internecie peer-to-peer nastąpił o połowę na przykład we Francji, czy nawet więcej na skutek działania ADOPI, to tego człowiek się absolutnie nie mógł spodziewać, wydaje mi się, jeszcze 50 lat temu. Wydaje mi się, że dla polskich internautów to nadal jest niewyobrażalne, że tak może się stać też i w Polsce. Tymczasem no tak się stało w Wielkiej Brytanii, tam podobne środki podjęto tylko później, więc jeszcze nie widać może ich efektów. W Niemczech też to jest taki ruch masowy różnych kancelarii prawniczych, które walczą z różnymi sposobami korzystania z internetu nie całkiem legalnymi. To samo dotyczy obrażania ludzi w internecie. To nie jest tak, że nie będzie sposobu dotarcia do tej osoby, która kogoś oczerniła na forum internetowym, nie mówiąc o artykule, no to do administratora polskiej strony internetowej można dotrzeć bez większego problemu i niekiedy w ten sposób można dotrzeć też i do osoby, która osobiście umieściła jakiś komentarz. Te adresy IP, no nie są nieznane, są znane. Jest to oczywiście duża trudność. Może się to okazać często niewykonalne, ale ja bym nie zakładał, że zawsze, tak, że ja zawsze jestem w sieci anonimowy. Są też takie sposoby, jakby, jak rozumiem, zindywidualizowania uczestnictwa w internecie. Znaczy, wymaga się po prostu podania imienia, nazwiska, bo weryfikuje. No, w Polsce na przykład Allegro to robi, prawda? Te osoby, które handlują na giełdzie internetowej Allegro, nie są anonimowe. Do nich można bez problemu dotrzeć. Więc to jest tak, że następuje jakieś porządkowanie sfery internetu pod względem tego, co wolno, co nie wolno. To już nie jest tylko netykieta, to jest też prawo państwowe, które coraz silniej w sferę internetu wkracza i ją reguluje i będzie ją regulowało.
Bardzo dziękujemy za tę garść niezwykle cennych porad i informacji. Gościem naszym był pan Paweł Żerański, ekspert z zakresu prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych, prawa IT i telekomunikacyjnego, spraw sądowych, administracyjnych i sądów administracyjnych. Z Kancelarii Gładysz i Żerański, Kancelaria Prawnicza Spółka Jawna. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia za miesiąc.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.